Koza była nieodłącznym elementem małych gospodarstw na terenie dawnej Galicji. Dostarczała niezwykle wartościowy produkt, mleko, z którego wytwarzano m.in. sery. Na terenie Karpat w latach 30. XX wieku popularna była koza karpacka. Jest to rasa rodzima, odporna i niewybredna, doskonale przystosowana do trudnych warunków górskich. Krzysztofie, jak to z tą kozą dawniej było? Bo rzeczywiście dla niektórych rodzin była żywicielką tychże rodzin.
Koza w dawnej Galicji, czyli przed 1918 rokiem, była często postrzegana jako symbol biedy, ponieważ jej hodowla była typowa głównie dla najuboższych gospodarstw chłopskich. W przeciwieństwie do krowy, krowa była żywicielką, która wymagała zdecydowanie większych nakładów finansowych, lepszych pastwisk, no i zaplecza gospodarczego, koza była zwierzęciem tanim w utrzymaniu, niewymagającym i zdolnym do przetrwania nawet naprawdę w trudnych warunkach. Mogła żywić się roślinnością ubogą, porastającą miedzę, nieużytki czy na przykład skraje lasów, dzięki czemu była dostępna niemal dla każdego, kto nie mógł sobie pozwolić na zdecydowanie droższy inwentarz. Posiadanie kozy często oznaczało więc brak możliwości utrzymania krowy, a tym samym niższy status materialny gospodarstwa. W kulturze ludowej utrwaliło się nawet przekonanie, że koza to krowa biednych. Niesamowicie mi się podoba to stwierdzenie, co dodatkowo wzmacniało jej negatywne skojarzenie społeczne. Choć dawała mleko i była niezwykle praktyczna, nie niosła ze sobą prestiżu, jaki związał się z posiadaniem na przykład większego bydła.
Ale mimo tego negatywnego znaczenia, koza, o czym już powiedziałam, odgrywała bardzo ważną rolę w przetrwaniu wielu ubogich rodzin. Dostarczała mleka, z którego wyrabiano sery, a jej obecność w gospodarstwie często decydowała o możliwości zapewnienia podstawowego białkowego wyżywienia. Dlatego choć była symbolem ubóstwa, była także symbolem zaradności i umiejętności przystosowania się do trudnych warunków życia.
Wykorzystanie mleka koziego do produkcji serowarskiej na terenie dzisiejszego Podkarpacia 100-150 lat temu było zjawiskiem bardzo powszechnym, niż mogłoby się wydawać ze współczesnej perspektywy. Pamiętajmy, że koza karpacka dawała tak do 1 litra mleka dziennie. Choć w świadomości współczesnych konsumentów dominują sery z mleka krowiego, a w regionach górskich także owczego, to jeszcze w XIX i na początku XX wieku kozy odgrywały bardzo, bardzo ważną rolę w gospodarstwach chłopskich. Ich mleko było łatwo dostępne, no i stanowiło cenne uzupełnienie codziennej diety, o czym wspominałaś, zwłaszcza w okresach tych niedoborów na przednówku. Jego przetwarzanie na sery było naturalnym sposobem przedłużenia trwałości oraz zwiększenia wartości odżywczej samego produktu. A proces wytwarzania serów kozich był stosunkowo prosty i opierał się na tradycyjnych metodach przekazywanych dosłownie z pokolenia na pokolenie. Świeże mleko poddawano zsiadaniu, często przy użyciu naturalnych kultur bakterii obecnych w środowisku, a następnie podgrzewano i ścinano przy użyciu podpuszczki. Powstały skrzep oddzielano od serwatki i formowano w niewielkie sery, które mogły być spożywane na świeżo lub poddawano dalszemu dojrzewaniu. W zależności od praktyk lokalnych sery te solono, suszono lub wędzono, co nadawało im charakterystyczny smak i, no i wydłużało zdecydowanie trwałość. Były one spożywane zarówno samodzielnie, ale przede wszystkim jako dodatek do chleba, ziemniaków czy potraw mącznych. W niektórych wsiach stanowiły także produkt wymienny, sprzedawany na lokalnych targach lub używany w handlu właśnie wymiennym.
Sery kozie nie były tak silnie łączone jak sery owcze na przykład z kulturą pasterską, ale jednak stanowiły ważny element lokalnej tradycji serowarskiej.
Dokładnie i obecnie część tej tradycji została przypomniana właśnie wpisem na listę produktów tradycyjnych województwa podkarpackiego. Znajdują się tam różne warianty serów kozich, w tym świeże sery twarogowe z mleka koziego, a także sery suszone i wędzone, które nawiązują do dawnych metod konserwacji. Warto podkreślić, że współczesne wpisy na tą listę nie zawsze odzwierciedlają dokładnie jedną ściśle określoną recepturę, lecz raczej dokumentują praktyki i zwyczaje kulinarne obecne w regionie. W przypadku serów kozich oznacza to powrót do różnorodności form i smaków, które przez lata były, no powiedzmy sobie to szczerze, marginalizowane na rzecz produkcji przemysłowej. Dzisiejsi producenci często inspirują się dawnymi metodami, odtwarzając je na podstawie przekazów ustnych, zapisów etnograficznych oraz własnych po prostu doświadczeń. Znaczenie mleka koziego w dawnej gospodarce wynikało także z jego właściwości odżywczych. O tym powinniśmy pamiętać też. Było ono łatwiej przyswajalne niż mleko krowie, co sprawiało, że chętnie podawano je dzieciom, osobom starszym oraz chorym. Produkty serowarskie z mleka koziego stanowiły więc nie tylko element codziennej diety, ale również swoistą formę żywności funkcjonalnej. Bardzo modne współcześnie słowo, zanim jeszcze pojawiło się właśnie to pojęcie. Z biegiem czasu, wraz z rozwojem rolnictwa towarowego, no i zmianami społecznymi, znaczenie hodowli kóz zaczęło naprawdę maleć. A w drugiej połowie XX wieku wiele gospodarstw zrezygnowało z ich utrzymania na rzecz bardziej opłacalnej produkcji po prostu mleka krowiego.
Chociaż ta żywność funkcjonalna, którą są przetwory kozie, do tej pory funkcjonuje, jest bardzo droga, bo dietetycy teraz dostrzegają w niej też te potężne wartości, zupełnie inne niż wartości mleka krowiego.
Szczególnie jak dzieci mają skazę białkową na przykład i absolutnie mleka krowiego czy owczego do ust nie wezmą, to wtedy naprawdę jedynym ratunkiem jest mleko kozie. Moja córka Kasia właśnie w ten sposób tak naprawdę przetrwała ten okres dzieciństwa.
Nasze województwo zarejestrowało kilka serów kozich na liście produktów tradycyjnych. Czy wszystkie są w stałej produkcji, czy część to już tylko historyczne zapisy?
Na szczęście właśnie wszystkie możemy kupić, popróbować i to właśnie w gospodarstwach rolnych na terenie naszego regionu. Bunc kozi był wytwarzany z mleka właśnie od kóz rasy karpackiej w Beskidzie Niskim już 500 lat temu przez Wołochów. Piękna tradycja. Jest to ser podpuszczkowy, niedojrzewający, uzyskany przez odwodnienie otrzymanego właśnie z krzepu mleka koziego poprzez lekkie jego podgrzanie, a następnie oddzielenie masy serowej od serwatki w płóciennych workach. Czasem po kąpieli w solance poddawany jest wędzeniu zimnym dymem z drzew liściastych. Ser ten ma bardzo łagodny smak, lekko kwaśny, z delikatną, nie wszyscy za tym przepadają, a ja uwielbiam, kozią nutą. Popularna jest także bryndza kozia, z kolei do produkcji jednego niespełna kilogramowego sera koziego dojrzewającego bieszczadzkiego potrzeba 6-7 litrów mleka. To jak na kozę to rzeczywiście jest sporo. Dawniej po udoju mleko podgrzewało się w piecu i do ciepłego dodawało podpuszczkę. Po tym jak się mleko ścięło, było ono właśnie krojone drewnianą łyżką i jak już było zbite, to się je do czystej właśnie tej szmatki przenosiło. A na wierzch kładło się deszczułkę, przygniatało się właśnie całość i kamieniem przyciskało. Dzięki temu pod wpływem grawitacji ta serwatka sera wypływała. Potem nastąpiło właśnie solenie, trzymało się całość w chłodnym, przewiewnym miejscu i następował powolny proces wysychania i twardnienia sera. Ser był przechowywany w przewiewnym, chłodnym pomieszczeniu, gdzie przechodził właśnie ten proces dojrzewania. Po około 2 tygodniach zaczynał nabierać charakterystycznego smaku, jednak dopiero, tak powiedzmy sobie szczerze, 3-miesięczny ser kozi można uznać za dojrzały. Na liście mamy jeszcze inne produkty, które także dostępne w handlu. Ser kozi podkarpacki biały i wędzony oraz ser kozi wołoski biały i wędzony. Latem, i to trzeba to po prostu powiedzieć, bo dzisiaj mamy trochę tych stad kóz, niektóre nawet, słuchajcie, mają 100-150 sztuk, więc robi to naprawdę niesamowite wrażenie, kiedy jedziemy na wieś i widzimy te stada pasących się swobodnie na tych dużych przestrzeniach łąk o bogatych w zioła i inne gatunki traw ze stałym dostępem do wodopoju i miejsc ocienionych. Szczególnie to w Beskidzie Niskim można dostrzec. Zimą żywione są z kolei te stada sianem pochodzącym właśnie z tych łąk. Dawniej można było zobaczyć małe stada wypędzane po śniegu do lasu. To jest niesamowite. Zimą, gdzie pasły się obgryzając gałązki drzew i krzewów. No taka jest prawda. Mówi się wręcz nawet przysłowiowo, że koza zje stary siennik i z tego zrobi rewelacyjne mleko. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Może to bardziej legenda, nie miejska, tylko wiejska, no ale prawda jest taka, że koza naprawdę nie jest zwierzęciem wybrednym. Poradzi sobie, chociaż jak rozmawiam z koziarzami, z właścicielami, to oni mówią, że to jest nieprawda, że koza sobie nie tak jak krowa, że wyżera wszystko wokół siebie, czy owce idące ławą. Ona sobie idzie tutaj skubnie, to na co ma ochotę i co jej po prostu pasuje. Więc to z tym niewybrednością to chyba też nie ma co po prostu przesadzać.
Myślę, że w tych biednych czasach, gdzie nikt nie miał nic do jedzenia, no to ta koza jadła to, co było dostępne. Pamiętasz, kiedy rozmawialiśmy o chlebie, który z gliny czasami
tak,
robiono. Więc
dodawano.
Myślę, że to jest zwierzę, które ma dobry przewód pokarmowy i po prostu też to strawi.
Wszystko,
dokładnie.
Tak.
Obecnie, proszę Państwa, obserwujemy oczywiście duże zainteresowanie mlekiem kozim i produktami z niego wytwarzanymi.
Jest to dokładnie związane zarówno z modą na żywność naturalną, no i rzemieślniczą, bo to jest taka kraftowe sery, jak i z rosnącą świadomością konsumentów dotyczącą jakości i pochodzenia żywności. Na Podkarpaciu działają liczne, naprawdę małe gospodarstwa i serowarnie, które nawiązują do dawnych tradycji, jednocześnie wprowadzając nowoczesne standardy produkcji. I jeszcze dopowiem Ci jedną rzecz, że serowarnie, które przerabiały do tej pory mleko krowie przede wszystkim, zaczynają powolutku się godzić z mlekiem kozim i wprowadzać, mamy kilka takich zaprzyjaźnionych, gdzie właśnie nagle się pojawiły sery z mleka koziego. Na moje pytanie, dlaczego? A bo jest takie zapotrzebowanie na rynku.
Biznes jest biznes. I w ten sposób historia zatacza pewne koło. To, co kiedyś było koniecznością wynikającą z warunków ekonomicznych, środowiskowych, dzisiaj staje się świadomym wyborem i elementem budowania lokalnej tożsamości kulinarnej. A sery kozie, wpisane na listę produktów tradycyjnych województwa podkarpackiego, stanowią nie tylko świadectwo przeszłości, ale także inspirację dla współczesnych producentów i konsumentów, którzy poszukują autentycznych smaków i powrotu do korzeni, a także zdrowej, funkcjonalnej żywności. No i co, będzie dziś jakiś przepis na ser, czy nie za bardzo?
Guzik z pętelką, żadne serowanie nie da ci swojego przepisu. Opisałem oczywiście Państwu, jak się te sery robi, ale proszę mi wierzyć, to nie jest zabawa. Serowarzy wielokrotnie podkreślają, że na początku ich karier pracy przy żywym, proszę pamiętać, niepasteryzowanym mleku, które jest mlekiem żywym w każdej chwili, może się tam po prostu wydarzyć, się mogą różne cuda. I mówili, żeby zdarzały się takie sytuacje, że cała nieduża produkcja eksperymentalna szła po prostu do kosza. Więc nie podamy dzisiaj Państwu przepisu. Zachęcamy natomiast, to nie jest problem wpisać w internet zapytanie, gdzie można kupić właśnie lokalne sery z mleka koziego na przykład. Internet wypluje od razu adresy. Korzystajcie z tego Państwo, bo naprawdę warto. To są, pamiętajcie, nie tylko lokalność, nie tylko żywność funkcjonalna, czyli żywność zdrowa, która wspomaga nasze zdrowie, ale po prostu także rewelacyjny smak, który nie ma tego koziego zapachu. To powiedzmy sobie szczerze.
Nie każdy to lubi, ale niektórzy są tacy, którzy lubią. Smacznego koziego sera i do usłyszenia za tydzień.